Słuchasz polskiego programu SBS.
Witam Państwa. Przy mikrofonie Dariusz Paczyński. Oto przegląd najważniejszych doniesień minionego tygodnia. Władze Nowej Południowej Walii podały do wiadomości, że szanse na odzyskanie milionów dolarów zdobytych przez skorumpowanego byłego posła Eddie Obida są niewielkie. 81-letni Eddie i jego syn Moses oraz były minister górnictwa Ian MacDonald trafili do więzienia za umowę o przyznaniu licencji na eksplorację węgla na rodzinnej farmie Obidów w Bailong w Hunter Valley. Uzyskali oni 30 milionów dolarów z korupcyjnego przetargu na taką licencję. Jednak komisarz do spraw przestępczości Michael Burns powiedział, że luki w dowodach i niepewność prawna sprawiają, że postępowanie w sprawie konfiskaty ich aktywów jest niewykonalne. Stowarzyszenie Australijskich i Nowozelandzkich Agencji Transportowych poinformowało, że wprowadziło zmiany dotyczące kierowców z 18 krajów i regionów, w tym Polski, Korei Południowej, Hongkongu, RPA i kilku innych krajów Unii Europejskiej. Stali rezydenci Australii pochodzący z tych krajów nie mogą już używać swoich zagranicznych praw jazdy, aby uzyskać australijskie prawo jazdy. Muszą teraz zdawać lokalne egzaminy na prawo jazdy, aby uzyskać taki dokument. Uwagę światowych mediów przykuł australijski proces kobiety oskarżonej o zamordowanie 3 członków swojej rodziny poprzez podanie im posiłku z dodatkiem muchomora sromotnikowego. Erin Peterson jest oskarżona o zamordowanie swoich byłych teściów Donna i Gail Peterson oraz siostry Gail, Heda Wilkinson. Proces rozpoczął się w tym tygodniu w Wiktorii, jednak oskarżona utrzymuje swoją niewinność. W Rzymie spotkali się kardynałowie, aby rozpocząć proces wybierania następnego przywódcy Kościoła katolickiego i blisko 1,5 miliarda katolików na całym świecie. Wraz z początkiem drugiej serii kongregacji kardynałów rozpoczął się etap tzw. prekonklawe. Na spotkaniach kongregacyjnych kardynałowie poznają osobowości kandydatów. W rozpoczynającym się 7 maja konklawę weźmie udział 133 elektorów. Wybory parlamentarne w Kanadzie wygrała Partia Liberalna Kanady i to ona będzie tworzyć kanadyjski rząd. Liderem ugrupowania jest urzędujący premier Mark Carney. W przemówieniu po zwycięstwie wyborczym Carney powiedział, że w obliczu kryzysu w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi Kanadyjczykom potrzebna jest jedność. Nad Dnieprem dominowały sceptyczne komentarze na temat zapowiadanego przez Rosję zawieszenia broni. Kreml ogłosił, że wstrzyma ogień od 8 do 10 maja z okazji rocznicy zakończenia II wojny światowej. Ukraińskie władze i eksperci oceniły, że jest mało wiarygodne, aby Rosja dotrzymała tej obietnicy, a takie zapowiedzi są jedynie manipulacją. Ukraińskie media doniosły o podpisaniu umowy o wykorzystaniu przez Amerykanów ukraińskich zasobów naturalnych. Władze w Kijowie domagały się wykreślenia z umowy niekorzystnych dla Ukrainy zapisów. Dokument ma dać Stanom Zjednoczonym pierwszeństwo w wydobyciu ukraińskich minerałów. Podczas wystąpienia na wiecu w Michigan Donald Trump powiedział swoim zwolennikom, że pierwsze 100 dni jego prezydentury było najlepsze w historii Stanów Zjednoczonych. Sondaże wskazują jednak, że Amerykanie są odmiennego zdania. Tylko 40% z nich popiera sposób, w jaki Trump sprawuje swój urząd prezydenta. Do Estonii dotarło 6 systemów wyrzutni rakietowych HIMARS. Tamtejszy resort obrony podkreślił, że znacząco wzmocnią one potencjał obrony kraju. Stany Zjednoczone chcą zniesienia przez Europę podatku cyfrowego. Amerykański sekretarz handlu Scott Bessent powiedział, że taki podatek skomplikuje negocjacje handlowe USA z Unią Europejską, a jako przykład kraju, który nie wprowadził podatku cyfrowego, podał Polskę. Minęło 21 lat od dnia 1 maja 2004 roku, kiedy Polska wraz z 9 innymi krajami wstąpiła do Unii Europejskiej. Wspólnota powiększyła się wtedy z 15 do 25 państw. Było to największe w historii rozszerzenie tego gremium. Oprócz Polski do Unii weszły wówczas Czechy, Słowacja, Węgry, Estonia, Litwa, Łotwa, Słowenia, Cypr i Malta. Wojna na Ukrainie i bezpieczeństwo energetyczne – te dwie kwestie zdominowały rozmowy przywódców inicjatywy Trójmorza w Warszawie. W szczycie uczestniczyli przedstawiciele 23 państw. Mówili o wsparciu Ukrainy i braku zgody na pokój. Ponad 20 polskich artystów ze ścisłej czołówki, a na deser magiczny pokaz 1000 dronów nad Błoniami Stadionu Narodowego. Tak wyglądało zwieńczenie obchodów tysiąclecia Korony Polskiej w Warszawie. Wydarzenie przyciągnęło do prawobrzeżnej części polskiej stolicy tysiące mieszkańców oraz rzesze przyjezdnych. Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci w kosmos 29 maja, jak poinformowała Axiom Space i Europejska Agencja Kosmiczna. Przeprowadzonych zostanie szereg eksperymentów przygotowanych we współpracy z polskimi uczelniami wyższymi. Przegląd najważniejszych doniesień tygodnia przygotował i przedstawił Dariusz Paczyński.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.